Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.
Witam Państwa, Monika Lubowicz. Dzisiaj moimi gośćmi są dr Artur Malec, zastępca naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego w Rzeszowie. Witam Pana.
Dzień dobry.
Oraz dr Edyta Adamczyk-Pluta z tegoż samego biura lustracyjnego. Witam.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o pracach IPN związanych z przygotowaniem katalogów tematycznych biura lustracyjnego. Powiedzcie mi, w jakim celu powstają te katalogi i jakich zagadnień dotyczą?
Katalogi tematyczne przygotowywane są przez pion lustracyjny IPN na podstawie zapisów ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa. Wpisują się w misję Instytutu, który najogólniej rzecz ujmując polega na dążeniu do zachowania pamięci o najnowszej historii Polski. Katalogi są też punktem wyjścia do dalszych badań dla naukowców.
Czego można się z tych katalogów dowiedzieć, czytając tą lekturę?
Przygotowujemy 4 różne katalogi. Każdy z nich tematycznie dotyczy innych zagadnień. Pierwszy z nich to katalog funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa państwa. Kolejny to katalog kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL. Kolejny to wykaz osób pełniących funkcje publiczne oraz katalog osób rozpracowywanych, który jest dla nas szczególnym i o którym chcielibyśmy dziś nieco więcej opowiedzieć.
Gdzie te katalogi są publikowane, żeby się móc zapoznać z ich zawartością? I przede wszystkim, czy każdy może z takiego katalogu skorzystać?
Tak, każdy może z takiego katalogu skorzystać. One są skierowane do szerokiego grona odbiorców, ponieważ publikowane są w internecie, a dokładnie na stronie Instytutu Pamięci Narodowej w zakładce Lustracja znajduje się odnośnik do katalogów. Można także wejść na stronę katalogów, wpisując po prostu frazę katalogi IPN. Można do zwykłej wyszukiwarki wprowadzić frazę katalogi IPN. Pierwszy wynik wyszukiwania będzie prowadził do strony katalogów.
Pani Edyto, 15 grudnia odbędzie się prezentacja katalogu osób rozpracowywanych. Jaki jest cel planowanego przez Państwa spotkania? Oraz następne pytanie, dlaczego koncentrujecie się właśnie na tym katalogu tych osób rozpracowywanych?
Nasze spotkanie skierowane jest do osób, które po wstępnej kwerendzie spełniają kryteria publikacji w katalogu osób rozpracowywanych, czyli są to osoby, względem których zachowały się materiały świadczące o ich działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, zbierane na te osoby przez organy bezpieczeństwa w sposób celowy i tajny, a równocześnie brak jest informacji o współpracy tych osób z organami bezpieczeństwa oraz o pracy tych osób w szeregach organów bezpieczeństwa państwa. Spotkanie to skierowane jest także do osób, które reprezentują środowiska opozycyjne w PRL, a także osób represjonowanych z powodów politycznych. Celem tego spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat katalogu, a przede wszystkim zakresu informacji, jakie w tym katalogu są umieszczane. To spotkanie ma też na celu zachęcić osoby, które spełniają kryteria publikacji w tym katalogu, do wyrażenia zgody na umieszczenie ich danych osobowych na stronie internetowej. Katalog ten stanowi taką formę utrwalenia pamięci o osobach mających odwagę przeciwstawić się władzy komunistycznej. Jego lektura też pokazuje, jakimi metodami i przy użyciu jakich narzędzi organy bezpieczeństwa zwalczały opozycję, zarówno tą pierwszą poakowską, jak i tą z lat późniejszych, związanych na przykład z Solidarnością. W swoich założeniach ten katalog ma też pokazać, iż każda osoba w nim opublikowana miała w mniejszym, większym stopniu udział w upadku komunizmu, bowiem była ona elementem całości szeroko rozumianego oporu społecznego, stanowiącego już realną siłę, względem której władze komunistyczne nie mogły pozostać obojętne. Myślę też, że ten katalog jest takim przykładem, że przez te trudne czasy komunizmu można było przejść nieuwikłanym we współpracę z organami bezpieczeństwa, pomimo różnych okoliczności i sytuacji, w których te osoby się znajdowały, a także w obliczu różnego rodzaju nacisków ze strony organów bezpieczeństwa.
Chciałabym się dopytać, czy ta zawartość tych katalogów oparta jest na teczkach, które wcześniej dostawali represjonowani, pokrzywdzeni?
Informacje, które my umieszczamy w tym katalogu, są to informacje, które znajdują się w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej. Więc jeżeli osobą opublikowaną w katalogu rozpracowywanych jest osoba, która wcześniej była pokrzywdzona lub składała taki wniosek o wgląd do materiałów, wówczas znajdują się tam te materiały, które zostały jej udostępnione. Czasami zdarza się też tak, że my uzupełniamy później te katalogi, ponieważ na przestrzeni lat te materiały my też mieliśmy uzupełniane, dostawaliśmy nowe jednostki i też dodatkowa kwerenda mogła wykazać inne materiały niż te, które dana osoba otrzymała. Dlatego też, jeżeli jest taka sytuacja, na bieżąco uzupełniamy.
Ale jest taka różnica, że teraz dostęp do tej teczki może mieć ktoś z zewnątrz, tak? Bo ona zostanie publicznie opublikowana w katalogu.
Nie. Bezpośrednio do materiałów trzeba złożyć wniosek o wgląd do tych materiałów i może to zrobić ta osoba. Lub też ewentualnie, jeżeli ta osoba na przykład nie żyje, ktoś z rodziny. Natomiast owszem, ten wpis katalogowy jest publiczny, bo jest dostępny na stronie internetowej.
Ale zawartości jak gdyby konkretnych nie...
My publikujemy tylko najogólniejsze, bardzo skrótowe informacje. Takie, które wskażą, jakie materiały się znajdują, czego można się spodziewać, analizując je, jeżeli ktoś zwróci się z prośbą o ich udostępnienie.
Czyli mam rozumieć, jak...
To jest taka bardzo, bardzo wstępna, krótka, syntetyczna informacja.
Rozumiem, ale mogłabym się na przykład z niej dowiedzieć, że byłam rozpracowywana i wtedy wnoszę prośbę do was o udostępnienie tych materiałów, tak?
Troszeczkę inna jest kolejność. Tutaj w pierwszej kolejności to my analizujemy dokumenty, wyszukujemy informacji, które pozwalają taką osobę umieścić, bo o wyjątkowości tego katalogu świadczy też jedna rzecz, a mianowicie to, że nie mogą ci znaleźć informacje o osobie, która miała jakąś współpracę z organami bezpieczeństwa państwa lub była funkcjonariuszem. Te rzeczy wykluczają. To jest katalog wyjątkowy, a jego wyjątkowości świadczy jeszcze to, że my musimy uzyskać zgodę od tej osoby na publikację. Bo w pozostałych katalogach my ustawowo możemy publikować wszystkie dane. Natomiast w tym mamy zapytać osobę o tą zgodę,
życzy,
czy
tak?
sobie życzy. Bo może sobie nie życzy, wtedy oczywiście odstępujemy i te informacje nie będą widoczne na stronie.
A jak to wygląda od strony mediów? Czy zainteresowane media dostaną, w cudzysłowie mówię, coś więcej niż przeciętny, który tam wchodzi na stronę katalogów?
Wszyscy czytelnicy dostaną te same informacje, natomiast zależy kto, jak poszukuje tych informacji. Strona posiada bardzo rozbudowaną wyszukiwarkę. Umiejętnie z niej korzystając, można naprawdę dużo ciekawych informacji znaleźć i wiem, że dziennikarze z tego korzystają.
Pokrótce powiedzieliście, w jaki sposób jest opracowywany taki katalog, prawda? Ale chciałabym się zapytać o ogrom pracy, muszą włożyć się pracownicy IPN opracowując taki katalog. Ile to trwa?
Procedura opracowania katalogu jest dość długa i, tak jak pani wspomniała, pracochłonna, ponieważ najpierw musimy sobie wytypować takie osoby, następnie dokonujemy takiej wstępnej kwerendy w posiadanych przez nas zasobach. Chodzi tutaj głównie o archiwum cyfrowe, taka elektroniczna baza danych oraz w zasobie kartotecznym. Później dokonujemy weryfikacji danych osobowych, głównie w oparciu o bazę źródło, a jeżeli taka osoba nie żyje, wówczas do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego wysyłamy prośbę z przesłaniem odpisu skróconego aktu zgonu. Mając już pełne dane osobowe, wysyłamy prośbę do wszystkich oddziałów IPN-ów w Polsce o jeszcze dodatkowe sprawdzenie tych osób, czy w ich zasobach nie znajdują się jakieś dodatkowe materiały. Po uzyskaniu odpowiedzi ze wszystkich oddziałów przystępujemy do przeglądu zgromadzonych materiałów, zamawiamy akta, dokonujemy ich analizy i wówczas, jeżeli stwierdzamy, że dana osoba spełnia te kryteria publikacji w katalogu osób rozpracowywanych, wówczas przystępujemy do sporządzenia pisma do tej osoby właśnie z prośbą o wyrażenie zgody na publikację. Jeżeli ta osoba nie żyje, wówczas występujemy z taką zgodą do najbliższego członka rodziny. Wyjątek stanowi tutaj sytuacja, w której od śmierci tej osoby wytypowanej minęło co najmniej 20 lat. Wówczas w takiej sytuacji nie musimy występować o zgodę. Możemy bez tej zgody te dane opublikować na stronie internetowej. No i po uzyskaniu takiej zgody opracowujemy wpis. Wpis jest później przesyłany do weryfikatora oddziałowego, a następnie do centrali i publikowany jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej.
Myślę, że można tutaj także dodać to, że od momentu, kiedy osoba wyrazi zgodę i wyśle ją do nas, w ciągu około 3 miesięcy taki wpis powinien znaleźć się już na stronie.
No chyba, że zachodzą jakieś takie szczególne sytuacje, na przykład też czasami jeśli chodzi o oczekiwanie na materiały i, czy też inne rzeczy, które wyjdą w trakcie opracowywania rekordu, ale jest to ten termin 3-miesięczny, który nakłada na
nas. Jednak to jest długa i żmudna praca, ale za to lektura później ciekawa, szczególnie dla historyków, prawda?
Dla historyków, badaczy, regionalistów, tak jak wspomniałem, te wyszukiwarki dają możliwość wyszukania osób z danego regionu, z danego miasta, pełniących konkretną funkcję. Także jest to duże pole do poszukiwań, badań, analizy.
Dziękuję Państwu bardzo za przybycie do studia. Moimi gośćmi byli dr Artur Malec, zastępca naczelnika oddziałowego Biura Lustracyjnego w Rzeszowie. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję.
Oraz Edyta Adamczyk, Pluta, dwojga nazwisk, również z oddziałowego Biura Lustracyjnego w Rzeszowie. Dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję również.
Dziękując słuchaczom za uwagę, zachęcam do wysłuchania kolejnej audycji. Do usłyszenia, Monika Lubowicz.
Zorganizowani mają lepiej. Audycja Rzeszowskiej Solidarności.